jeśli dostaniecie kiedyś propozycję przygotowania dla innych nauczania opartego o tekst biblijny, to moja rada jest następująca. Przyjmijcie ją. Kiedy kilka miesięcy temu pastor Mirek poprosił mnie, żebym przygotował trzecie kazanie w serii poświęconej Księdze Estery, w pierwszym odruchu próbowałem się od tego wymigać. Tak, wciąż jestem na tym etapie. Jak sami widzicie, nie poszło mi najlepiej, dlatego przeszedłem wkrótce do drugiego punktu mojego planu, czyli do przeczytania Księgi Estery na nowo. Przeczytałem ją w całości, zdaje się, jakieś dwa razy, po czym znów miałem ochotę się wymigać. Mówiąc wprost, Księga Estery zupełnie nie przypadła mi do gustu. Nie podobały mi się postaci Mordochaja i Estery, które powinny być głównymi bohaterami pozytywnymi w tej historii, a często zachowują się w sposób bardzo wątpliwy moralnie i miejscami wydawali mi się wręcz odpychający. Dla przykładu, już na starcie Mordochaj nakłania swoją kuzynkę Esterę do udziału w czymś, co Mirek taktownie nazwał konkursem piękności lub castingiem, a na co mnie przychodziły do głowy dużo mniej taktowne określenia. Estera zaś wydaje się, że bez wahania przystaje na ten pomysł. Idąc dalej, upór Mordechaja i jego sprzeciw wobec Hamana, przez który Mordechaj ściąga widmo zagłady na cały naród żydowski, wydaje się wynikać z bardzo niskich pobudek. Tak naprawdę tekst nie mówi nam nic o jego motywacjach, ale prawdopodobnie odmowa złożenia pokłonu przed Hamanem nie wynikała z wierności wobec Jahwe, tak jak to miało miejsce na przykład w przypadku Daniela. Wygląda to tak, jakby Mordochaj żywił do Hamana jakąś osobistą urazę. Właśnie dlatego to Daniela daje się z miejsca polubić i nie wydaje mi się, żeby to samo można było powiedzieć o Mordochaju. Wreszcie nie podobało mi się to, że w całej tej księdze ani razu nie pada słowo Bóg, ani żadne z jego imion, które w pierwszej pieśni śpiewaliśmy. Nie ma czegoś takiego. A cała historia raczej przypomina coś, co jakiś żydowski pisarz równie dobrze mógłby wymyślić dla celów patriotycznej propagandy. Ta księga na pierwszy rzut oka wydaje się tak bardzo nie natchniona, jak to tylko możliwe. No i naprawdę jestem w stanie zrozumieć tych wszystkich ludzi, którzy na przestrzeni wieków mniej lub bardziej delikatnie sugerowali, że może powinna zostać usunięta z Biblii. No właśnie, gdyby nie to, że zobowiązałem się stanąć tu dziś przed wami, to zapewne poprzestałbym na tym pierwszym wrażeniu. Wzruszyłbym ramionami, raczej nieprędko wrócił do Księgi Estery. Jednak to zobowiązanie bardzo skutecznie zmusiło mnie do tego, żebym spróbował naprawdę zrozumieć ten tekst. Sprawiło, że nie miałem innego wyboru, jak tylko zagłębić się w niego i zastanowić, czy jednak jest coś, czego możemy się z niego nauczyć. A im bardziej się zagłębiałem, tym bardziej moje pierwsze wrażenie znikało. Dlatego jeśli dostaniecie kiedyś okazję, by przygotować dla innych nauczanie oparte o tekst biblijny, wykorzystajcie ją. Nawet gdyby miało to być krótkie wprowadzenie do następnego spotkania waszego studium biblijnego, bądź na szkółkę niedzielną dla dzieciaków. Jeśli nie dla innych, to zróbcie to dla samych siebie. Wydaje mi się, że ja bez takiej zewnętrznej motywacji nigdy nie dostrzegłbym piękna i sensu zawartego w Księdze Estery. I mam nadzieję, moją modlitwą jest, że po dzisiejszym dniu wy również polubicie ją tak bardzo, jak ja ją polubiłem. Zmierzając do finału naszej podróży przez Księgę Estery, będziemy dziś wspólnie przyglądać się rozdziałom od 5 do 7, ponieważ jest to bardzo obszerny fragment, gdzie się da będę skracał, parafrazował i pomijał mniej istotne dla nas dziś wątki. Jednak już teraz gorąco zachęcam was, żebyście dziś wieczorem, zanim pójdziecie spać, wzięli do ręki Biblię lub, jeśli nie jesteście tradycjonalistami, może być telefon, z którym w takim wypadku i tak pewnie kładziecie się spać, i przeczytali rozdział 5, 6 i 7 jeszcze raz, samodzielnie i w całości. Z pewnością nie będziecie tego żałować i nie będzie to zmarnowany czas, bo czego jak czego, ale tempa akcji oraz ilości jej zwrotów mógłby Księdze Estery pozazdrościć nie jeden hollywoodzki film. Dla kontekstu przypomnę tylko, że czwarty rozdział, na którym zakończyliśmy, opowiadał o postanowieniu Estery, która zgadza się podjąć próbę ocalenia swojego narodu, nawet jeśli miałoby kosztować ją to życie. Jednocześnie chce przygotować się do tego zadania przez 3-dniowy post, który będzie prowadzić zarówno ona sama, jak i wszyscy Żydzi mieszkający w Suzie. Rozdział 5 zaczyna się po upływie tego czasu. Estera wkłada na siebie królewskie szaty. Po poście przyszedł bowiem czas działania i młoda królowa dokłada wszelkich starań, żeby jej misja się powiodła. Post i modlitwa przygotowały ją duchowo do stojącego przed nią zadania, więc czas zadbać o sferę fizyczną. Uroda stanowiła jeden z jej atutów, dzięki któremu zyskała pierwotnie względy króla, więc niewątpliwie i tym razem starała się jak najlepiej ją podkreślić. Estera udaje się więc niezapowiedziana na dziedziniec naprzeciw pałacu króla, by prosić o miłosierdzie dla swojego ludu. Warto w tym miejscu zdać sobie sprawę, jakie dalsze konsekwencje będzie miała ta prośba. Po pierwsze, Estera będzie musiała przyznać, że przez 5 lat zwodziła króla i zataiła przed nim swoją narodowość. Będzie musiała skłonić króla do unieważnienia dekretu, którego wedle panującego prawa nie można było unieważnić. Będzie musiała przy tym przeciwstawić się Hamanowi, który był w tamtym momencie najpotężniejszym człowiekiem w imperium, zaraz po królu. I wreszcie niewątpliwie doprowadzi do tego, że dumny i porywczy król uświadomi sobie, że poniósł porażkę, dał się zmanipulować i oszukać. Jak myślicie, czy Estera się bała? Choć Biblia nie mówi tego wprost, to nie wierzę, że ani razu nie przemknęła jej przez głowę myśl, że to może być jej ostatni dzień na ziemi. Ciężko stwierdzić, na ile realna była groźba pozbawienia jej życia. Pamiętajmy jednak, że Achaszwerosz był człowiekiem nieobliczalnym. Możemy więc spokojnie założyć, że ryzyko, że akurat będzie miał gorszy dzień, z pewnością istniało i królowa dobrze o tym wiedziała. Od wersetu 2 jednak czytamy o królu, że gdy tylko zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, okazał jej łaskę i wyciągnął ku niej złote berło, które trzymał w ręce. Estera podeszła i dotknęła głowicy berła. Co cię sprowadza, królowo Estero? Zapytał. Jakie masz życzenie? Będzie spełnione, choćbyś prosiła o połowę królestwa. Pierwsza część jej planu powiodła się. Estera nie umrze. Ba, król wydaje się być w wyjątkowo łaskawym nastroju i obiecuje spełnić każde jej życzenie. Obietnica połowy królestwa była rzecz jasna retoryczną przesadą, ale miała podkreślić, że król zamierza okazać jej nadzwyczajną hojność. Zwróćmy jeszcze uwagę na słowa okazał jej łaskę. Dosłownie tłumacząc z hebrajskiego, Estera zyskała względy w jego oczach. Wiedząc z Księgi Przysłów, że serce króla w ręku Pana jest jak strumień wody, kieruje on nim dokąd chce, możemy z całą mocą stwierdzić, że Estera w pierwszej kolejności zyskała względy u Boga. Król nie jest naiwny i zdaje sobie sprawę, że Estera nie ryzykowałaby życiem bez jakiegoś ważnego powodu, dlatego czym prędzej chce poznać przyczynę jej niezapowiedzianej wizyty. Estera ma teraz swoją szansę. Powinna czym prędzej wyjawić podstępny plan Hamana i prosić o ułaskawienie dla swojego narodu. Estera odpowiedziała: jeśli król uzna to za słuszne, to zapraszam, niech król z Hamanem przyjdzie dziś na ucztę, którą dla niego przygotowałam. Co? Czyżby Estera stchórzyła? W pierwszej chwili można odnieść takie wrażenie. Ja tak nie sądzę. Myślę, że wykazała się mądrością i rozsądnie oceniła, że nie jest to ani czas, ani miejsce, by jeszcze teraz wyjawić prawdziwy powód swojej wizyty. Zamiast tego wykorzystuje przychylność króla, by posunąć swój plan do przodu. Warto też zauważyć, że Estera używa tutaj czasu przeszłego, mówiąc na ucztę, którą przygotowałam. Właśnie dlatego nie sądzę, żeby w ostatniej chwili zmieniła zdanie i postanowiła grać na zwłokę, ale raczej miała to wszystko zaplanowane od samego początku. Nie mogła mieć pewności, że ujdzie z tego spotkania z życiem, a mimo to przygotowała ucztę. Wykazała się tym samym wiarą, z której możemy i powinniśmy brać przykład. Równie interesujące jest zaproszenie na królewską ucztę Hamana, największego wroga Żydów. Możliwe, że Estera chciała dla zwiększenia efektu, żeby Haman był obecny przy tym, kiedy jego plan będzie zdemaskowany. Mnie zastanawia jednak coś innego. To, że król nie wydaje się być zszokowany ani niechętny tej prośbie, mimo że była ona zdecydowanie niecodzienna i musicie wiedzieć, że stała w sprzeczności z ówczesnymi dworskimi obyczajami. Dalej w wersetach od 5 do 8 czytamy, że król wraz z Hamanem prędko przybywają na przygotowaną ucztę, a gdy król napił się wina, ponownie, niemal w identycznych słowach co poprzednio, pyta Estera, jaka jest jej prawdziwa prośba. No, wie, że nie chodziło tu o ucztę. Estera zdecydowanie rozbudziła już ciekawość. Król jest w dobrym humorze, który z pewnością jeszcze poprawił sobie z pomocą wina. Są również w bardzo kameralnym gronie. Nie ma zatem ryzyka, że publicznie ośmieszony król wpadnie w gniew, który zamiast na Hamana mógłby spaść na królową. Wydaje się zatem, że wreszcie nadszedł idealny czas, żeby ujawnić przewrotny plan Hamana i uratować swój naród. No i niestety. Król już dwukrotnie obiecał jej połowę królestwa. Notabene ciekaw jestem, czy to sumowało się do całego królestwa. Pomimo to Estera wciąż nie wyjawia, o co tak naprawdę jej chodzi. Zamiast tego zaprasza Hamana i króla na kolejną ucztę następnego dnia, podczas której obiecuje wreszcie wyjawić królowi swoją prośbę. I tym razem całkiem możliwe, że Esterę zwyczajnie opuściła odwaga. Kto wie, może później nawet wyrzucała sobie ten brak zdecydowania i była na siebie zła. Wydaje się wszak, że zmarnowała świetną okazję. Ja jednak jestem przekonany, że to wielki nieobecny, czy też mówiąc dokładniej niewidoczny tej księgi, sam Bóg, w sobie tylko znany sposób powstrzymał Esterę przed wyjawieniem prawdy w tamtym momencie. Patrząc z naszej perspektywy, wydawał się on odpowiedni, ale patrząc z szerszej, Bożej perspektywy, wcale jeszcze taki nie był. Jednocześnie bez wątpienia jedynie on mógł sprawić, że wielki i z całą pewnością niecierpliwy król Achaszwerosz już drugi raz zgodził się zaakceptować tę zwłokę i przyjść na ucztę następnego dnia. Przyjęcie Estery dobiega końca. I od tego momentu Księga Estery na pewien czas zamienia się w coś, co ja osobiście roboczo nazwałbym Księgą Hamana, ponieważ to właśnie na nim skupia się cały dalszy tekst. Dokładne omówienie tego, co działo się w następnych wersetach aż do końca 5 rozdziału oraz analiza postaci Hamana zdecydowanie zasługują na zupełnie osobne nauczanie. Dziś nie chcę skupiać się na nim bardziej niż to konieczne dla zachowania spójności historii. Wobec tego przeczytam jedynie wybrane fragmenty. Tego dnia Haman wyszedł z pałacu wesołej, dobrej myśli, ale w bramie królewskiej natknął się na Mordochaja. Ten nie podniósł się na jego widok, ani się go nie przestraszył. W Hamanie wezbrał gniew. Powstrzymał się jednak i poszedł do domu. Po wyjściu z bankietu od Estery dobry nastrój Hamana pryska w jednej chwili. Ogarnia go wściekłość z powodu braku szacunku, a może nawet i pogardy, jaką publicznie zademonstrował mu Mordochaj. I jedynie subtelną, boską ingerencją możemy wytłumaczyć fakt, że Haman powstrzymał się przed natychmiastowym zabiciem krnobnego Żyda. Nie znaczy to, że wyzbył się morderczych zamiarów, o nie. Bóg w tamtej chwili powstrzymał co prawda rękę Hamana, ale nie miał zamiaru zmieniać jego serca. Haman po powrocie do domu zbiera swoich przyjaciół oraz żonę i robi to, co lubi robić każdy wytrącony z równowagi egocentryk. Zaczyna mówić o sobie. Przechwala się tym, jakie ma bogactwo, liczne potomstwo, zaszczyty i władzę, którą posiada. Konkluduje jednak z goryczą, że To wszystko przestaje mnie cieszyć, ilekroć w bramie królewskiej widzę Żyda Mordochaja. Czujecie, jak puste musi być życie Hamana? Jak krucha jest radość, jaką dają mu te wszystkie rzeczy, którymi dosłownie przed sekundą tak się chełpił. I jak w istocie niewiele muszą być one warte nawet w jego własnych oczach, skoro jego zadowolenie jest w stanie zepsuć bez wypowiadania choćby jednego słowa człowiek, który w porównaniu z Hamanem był de facto nikim. Niestety Haman dość kiepsko dobierał sobie przyjaciół, a i żony mu nie zazdroszczę, ponieważ wszyscy razem udzielili mu następującej rady. Każ zbudować szubienicę wysoką na 50 łokci. Rano powiedz o wszystkim królowi i niech powieszą na niej Mordochaja, a potem zadowolony idź z królem na ucztę. Pomysł ten wydał się Hamanowi dobry. Kazał więc przygotować szubienicę. Macie już wrażenie, że czytamy scenariusz jakiegoś dobrego filmu akcji? Estera podczas uczty nie była w stanie zdobyć się na odwagę, by przedstawić królowi swoją prośbę, a teraz wygląda na to, że jej niezdecydowanie będzie kosztować Mordochaja życie. Być może Esterze uda się jeszcze uratować siebie i innych Żydów podczas drugiej uczty, no ale do tego czasu dla Mordochaja będzie już za późno. W końcu Haman jest prawą ręką króla i z pewnością nie będzie miał najmniejszych problemów z uzyskaniem jego zgody na egzekucję. Czyżby to zło miało w tym wypadku ostatecznie zatriumfować? Nie zapominajmy jednak, że przez całą historię świata i również w tym momencie Bóg, choć tutaj niewidoczny, ani na sekundę nie utracił kontroli nad sytuacją. A skoro tak jest, to oznacza, że to on chciał, żeby Haman zbudował tę szubienicę. Po co? Tego dowiemy się niebawem. Haman tego wieczora zapewne zasypiał uspokojony myślą, że jego wyimaginowana krzywda niebawem zostanie krwawo pomszczona. Gdyby tylko wiedział, co w tamtym czasie miało miejsce w królewskim pałacu. Przeczytajcie razem ze mną początek 6 rozdziału. Tej nocy króla odbiegł sen. Rozkazał więc, by przyniesiono mu księgę kronik i by mu z niej czytano. W trakcie czytania natknął się na zapis o tym, że Mordochaj złożył doniesienie na Bigtanę i Terasza, dwóch eunuchów królewskich z oddziału odwiernych, którzy próbowali dokonać zamachu na króla Achaszwerosza. Król przerwał czytanie. Co zrobiono dla Mordochaja? Zapytał, aby go za to nagrodzić i wyróżnić. Nic dla niego nie zrobiono, odpowiedzieli obecni przy nim młodzi słudzy. Na ironię może zakrawać fakt, że król, który włada 127 prowincjami, nie jest w stanie zapanować choćby nad 10 minutami własnego snu. Jak za chwilę zobaczymy, cała przyszła historia narodu żydowskiego, w tym przyjście na świat obiecanego Mesjasza Jezusa, oparły się na tej jednej bezsennej nocy pewnego pogańskiego króla. Ze wszystkich możliwych zajęć i rozrywek, jakie niewątpliwie były dla niego dostępne o każdej porze dnia i nocy, Achaszwerosz decyduje się posłuchać książki. Może miał nadzieję, że nudne opisy historyczne pomogą mu zasnąć? Okazuje się jednak, że ten, którego imienia nie znajdziecie w księgi Estery ani razu, miał na tę noc inne plany. Ze wszystkich tomów, uświadommy to sobie, opisujących dotychczasowe 12 lat panowania Achaszwerosza we wszystkich 127 prowincjach imperium, wybrana zostaje akurat księga z dziejami Suzy sprzed 5 lat. I ze wszystkich miejsc, w których mogła zostać ona otwarta, czytający królowi sługa wybiera akurat ten fragment, w którym zawarty jest opis czynu Mordochaja. A to wszystko dokładnie w noc, tuż przed planowaną egzekucją. Nie sposób nawet oszacować, jakie było prawdopodobieństwo takiego zbiegu okoliczności. A to jeszcze nie wszystko. Równie niespotykane jest to, że Mordochaj nie został nagrodzony za swój czyn od razu. Zwykle było to pieczołowicie pilnowane, ponieważ królom zależało na pielęgnowaniu wśród ludu przekonaniu, że bycie wobec niego lojalnym zwyczajnie się opłaca. Tym razem jednak ktoś czegoś nie dopilnował i stało się. Wierność Mordochaja nie została doceniona. No ale to jeszcze nie wszystko. Bo nie wiem jak was, ale mnie w osłupienie wprawia fakt, że król w środku bezsennej nocy przejął się tą drobną niesprawiedliwością, jaka spotkała jednego z niezliczonej rzeszy jego poddanych. Ba, przejął się na tyle, że postanowił niezwłocznie ją naprawić. Myślę, że po 5 latach Mordochaj przestał już spodziewać się od króla jakiejkolwiek nagrody. I gdyby Achasferosz machnął na całą sprawę ręką, to raczej nic by się nie stało. Nie wydaje się wam, że strasznie dużo tutaj tych zbiegów okoliczności? Wystarczyłoby, żeby choć jedna z tych rzeczy potoczyła się inaczej, a Mordochaj byłby zgubiony. Jestem przekonany, że w istocie nie było to ani jednego zbiegu okoliczności. To Bóg w najlepszym możliwym czasie i w mistrzowski sposób przypomniał Achasferoszowi o lojalności Mordechaja i napełnił serce króla wdzięcznością wobec niego. A dlaczego mówię, że był to najlepszy możliwy czas? Bo właśnie w tak przygotowaną scenerię wkracza niczego nieświadomy Haman. Król zapytał, kto jest na dziedzińcu? A na dziedziniec zewnętrzny Pałacu Królewskiego wszedł właśnie Haman. Chciał od króla uzyskać zgodę na powieszenie Mordochaja na dopiero co ustawionej szubienicy. Słudzy królewscy odpowiedzieli, przed chwilą na dziedzińcu pojawił się Haman, a król na to, niech wejdzie. Widzimy, że Haman nie może się wprost doczekać, żeby uśmiercić Mordochaja i skoro świt zjawia się w pałacu. Na marginesie natychmiast budzi to moje skojarzenie z fragmentem Księgi Przysłów, która pomiędzy rzeczami, których Bóg się brzydzi i którymi się sprzeciwia, wymienia serce knujące podłe plany i nogi gotowe, by biec do zła. Haman bez wątpienia ma zarówno jedno, jak i drugie i niebawem na własnej skórze odczuje tego konsekwencje. Póki co, zauważmy jednak, jak wysoka musiała być jego pozycja na dworze, skoro król bez wahania przyjmuje go w swojej własnej sypialni. Haman jeszcze nie jest tego świadomy, ale właśnie osiągnął szczyt swojej potęgi i od teraz czeka go już tylko ekspresowa droga na samo dno. Dalsza część 6 rozdziału, aż do jego końca, to wspaniale poprowadzona farsa z Hamanem w roli głównej. Gdy Haman wchodzi do środka sypialni, król nie daje mu szansy wypowiedzieć ani słowa. Zamiast tego natychmiast zadaje mu pytanie, co można by zrobić dla człowieka, którego król pragnąłby szczególnie wyróżnić. Haman naturalnie nie ma pojęcia, że król myśli o Mordochaju. Z jakiegoś bowiem powodu Achasferosz postanowił nie wymieniać jeszcze jego imienia. Po raz kolejny można dopatrzyć się tutaj śladów działania Bożej opatrzności, bo gdyby Haman wiedział, o kogo chodzi, dalsza rozmowa, a może i dalsza cała historia z pewnością wyglądałyby inaczej. Teraz jednak nieświadomy prawdziwych intencji króla Haman z miejsca dochodzi do wniosku, że jedyną osobą, którą król mógłby chcieć tak wyróżnić, jest on sam. Przekonany, że oto ma unikatową okazję zaprojektować paradę na swoją własną cześć, no a nie zamierza sobie niczego żałować. Proponuje zatem, aby ubrać owego człowieka w królewską szatę, taką, którą wcześniej miał na sobie król. Osiodłać rumaka, którego wcześniej dosiadał król. A wreszcie obwozić tego człowieka na tym rumaku po placu miejskim, wołając przed nim, tak postępuje się z człowiekiem, którego król pragnie wyróżnić. Haman nieopatrznie zdradza tutaj swoje ukryte pragnienia. Chce poczuć się, jakby to on był królem. I choć tekst nie mówi nam o tym wprost, to nie zdziwiłbym się, gdyby to był właśnie ten moment, w którym Achasferosz zorientował się, jakim człowiekiem Haman jest naprawdę. Ale nawet jeśli tak było, to król póki co nie daje po sobie nic poznać i zgadza się na proponowany przez Hamana sposób uhonorowania. Haman wreszcie dowiaduje się też, że osobą, którą król pragnie wyróżnić, nie jest on, ale w rzeczywistości Żyd Mordochaj. A on sam, Haman, ma pełnić rolę herolda, oprowadzającego go z honorami po placu miejskim. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak upokorzony musiał czuć się w tym momencie. Został zmuszony do zorganizowania publicznego wywyższenia człowieka, którego uważał za swojego największego wroga i którego znienawidził właśnie dlatego, że tamten nie chciał jemu się kłaniać. Bóg doprawdy ma czasem przewrotne poczucie humoru. Czytajmy dalej. Gdy już było po wszystkim, Mordochaj wrócił do bramy królewskiej, a Haman pospieszył do domu przygnębiony, z zasłoniętą twarzą. Mordochaj na całą sytuację zareagował tak, jak gdyby nic się nie stało. Po prostu wrócił z powrotem do swojej pracy. Z Hamanem sprawa ma się natomiast zgoła inaczej. Zasłonięta twarz, jeśli nie wiecie, była wyrazem żałoby i znów nie sposób nie docenić ironii wyłaniającej się z tej sytuacji. Jeszcze kilka dni temu to Mordochaj rozpaczał i płakał nad losem swojego narodu. Dziś natomiast to Haman opłakuje swoje upokorzenie. Oczywiście w takich okolicznościach nie może już prosić króla o pozwolenie na zabicie Mordochaja i cały jego plan od tego momentu idzie w rozsypkę. Haman z pewnością życzyłby sobie, żeby ten dzień wreszcie się skończył, ale wciąż czeka go jeszcze udział w uczcie przygotowanej przez królową Esterę. Tym razem jednak nie idzie na nią zadowolony, ale jak czytamy, musi zostać na nią zaprowadzony przez królewskich eunuchów. Jego dobry humor wyparował i być może zastanawia się, co jeszcze może pójść tego dnia nie tak, ale raczej nie przeczuwa grożącego mu niebezpieczeństwa. Pamiętajmy bowiem, że ani król, ani Haman nie mają pojęcia, że Estera jest spokrewniona z Mordochajem. Od tego momentu akcja nabiera jeszcze większego tempa i wielkimi krokami zmierza w stronę finału. Uczta rozpoczyna się i nie mija wiele czasu, zanim król po raz trzeci zadaje to samo pytanie. Jaką masz prośbę, królowo Estero? Nareszcie nadszedł właściwy czas, by przemówić. Jak widzimy z perspektywy tych dwóch rozdziałów, 7 i 6, faktycznie, gdyby Estera wyjawiła swoją prośbę przy pierwszej albo przy drugiej okazji, całkiem dużo, całkiem istotnych rzeczy nie miałoby szansy się wydarzyć i tym samym nie wpłynęłyby na to, jak król przyjmie jej przemowę. Teraz jednak jedynym brakującym już kawałkiem układanki jest wyjawienie królowi całego planu i zdemaskowanie Hamana. I Estera robi to, po mistrzowsku. Jest taktowna i nie zapomina o należnym królowi szacunku, ale jednocześnie układa słowa w taki sposób, by wzbudziły w królu silne emocje. I udaje jej się to. Przeczytajmy, jak król zareagował. 7, rozdział od wersetu 7. A król wstał od uczty. W przypływie gniewu wyszedł do ogrodu przy pałacu. Haman również wstał. Zaczął błagać królową Esterę o życie. Był świadom, że jego nieszczęsny los został przez króla przesądzony. Przemowa Estery wzburzyła króla tak bardzo, że ten postanowił opuścić ucztę, by dać sobie czas na ochłonięcie i przemyślenie dalszych kroków. Z pewnością wreszcie zdał też sobie sprawę, że został zmanipulowany i choć Estera bardzo ostrożnie sformułowała całą wypowiedź, tak żeby nie zasugerować winy króla, myślę, że on sam zrozumiał, że ponosi przynajmniej częściową odpowiedzialność. Całkiem możliwe, że jego gniew, w przypływie którego wyszedł do ogrodu, był po części skierowany na samego siebie. To prawda, że Haman stał za całą intrygą, ale no nie da się przemilczeć faktu, że to królewski sygnet opieczętował feralny edykt. W czasie swojej nerwowej przechadzki król zapewne starał się wymyślić jakiś sposób, który pozwoli zapewnić, by Haman poniósł słuszną karę, a jednocześnie by nie pogrążyć siebie razem z nim. Rozwiązanie królewskiego dylematu przyszło szybciej, niż ktokolwiek mógłby się tego spodziewać. Gdy król, wracając z ogrodu, wszedł tam, gdzie odbywała się uczta, Haman padał właśnie na sofę, na której przysiadła królowa Estera. Co to? Wykrzyknął król. Czy także królową chce zgwałcić w obecności w pałacu mojej? Ledwie te słowa padły z ust króla, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Nie wiem, czemu Haman postanowił zostać w pomieszczeniu z Esterą, zamiast pobiec za królem, by błagać jego o życie. Być może był tak roztrzęsiony, że przestał myśleć racjonalnie, a może sądził, że to kobietę będzie mu łatwiej przekonać do miłosierdzia. Tak czy siak, Haman rzuca się Esterze do nóg. Nie sposób, który to już raz, nie docenić ironii zawartej w tej sytuacji. Dumny i potężny Haman błagał o życie Żydówkę, którą wcześniej sam chciał pozbawić życia. Jednak co ważniejsze, tym gestem w praktyce sam podpisał na siebie wyrok śmierci. Dostarczył królowi dokładnie tego, czego ten potrzebował w tamtej chwili. Wygodnej wymówki do pozbawienia go życia. Być może już zdążyliście się przyzwyczaić, że w Księdze Estery wszystko odbywa się o precyzyjnie wyznaczonym czasie. I inaczej jest teraz, w ostatnim już zbiegu okoliczności tej historii. Król wraca do pomieszczenia dokładnie w tym momencie, w którym powinien, by być świadkiem niestosownego zachowania Hamana, co dla tego ostatniego oznaczało koniec. I tak Haman zawisł na szubienicy, którą postawił dla Mordochaja. Wzburzenie króla ustało. To z pewnością był taki dzień, ostatni dzień w życiu Hamana, o którym jeśli tylko by zdążył, mógłby powiedzieć: nie tak to sobie wyobrażałem. Tego dnia od samego ranka mógł odnieść wrażenie, że wszystko sprzysięgło się przeciwko niemu. W rzeczywistości wiemy, że nie wszystko, a w cudzysłowie jedynie Bóg, który choć niewidoczny i niewymieniony z imienia, nie mógł patrzeć obojętnie na niegodziwość Hamana. Mam nadzieję, że w tym momencie rozumiecie już nieco lepiej, dlaczego z czasem moje nastawienie do Księgi Estery zmieniło się o 180 stopni. Tak, to prawda, że Mordochaj i Estera początkowo nie przypadli mi do gustu. Ich moralność, zwłaszcza na początku, pozostawiała wiele do życzenia. Ale wiecie co? Moja również pozostawia. I twoja, i twoja, i tych tam siedzących z tyłu. Myślę, że to nie przypadek, że Bóg postanowił posłużyć się właśnie takimi ludźmi. Ludźmi, którzy nie byli wzorem cnót i pobożności. By tym samym pokazać wszystkim innym, że bycie ideałem wcale nie jest wymagane do tego, by on zechciał nas użyć. Bóg bez wątpienia postawił Esterę w miejscu i w czasie, w którym nigdy nie chciałaby znaleźć się z własnej woli. Ale jednocześnie obdarzył ją mądrością i talentem potrzebnym do wykonania zadania. A ponadto, jak widzimy, z perspektywy czasu był przy niej obecny w każdej sekundzie. Mimo dzielących nas prawie 2500 lat, Estera jest podobna do nas, a my jesteśmy podobni do Estery. Estera nie mogła mieć pewności, że jej historia będzie miała szczęśliwe zakończenie, tak samo jak my. Kiedy jesteśmy w środku wydarzeń, nie mamy takiej pewności. Tak samo jak my, Estera żyła wśród ludzi, którzy nie znali i czasem nie chcieli znać prawdziwego Boga. My z kolei, tak samo jak Żydzi na wygnaniu w Imperium Perskim, nie widzimy na co dzień spektakularnych cudów ani wizji nadnaturalnych wydarzeń, które mogłyby nas codziennie upewniać o Bożej obecności. W Księdze Estery nie ma ani jednej wzmianki o Bogu. Nie znajdziemy zapisanej ani jednej wypowiedzianej modlitwy. Na próżno też szukać w niej jakichkolwiek odniesień do świata duchowego. Bez wątpienia czasy, w których przyszło żyć królowej Esterze, nie były łatwe. Wielu ludzi zadawało sobie wówczas pytanie: no gdzie jest ten Bóg? Jego niewidoczność na kartach Księgi Estery jest, jak sądzę, świadomym zabiegiem. I ma stanowić echo tego rozpaczliwego pytania. Jednak uważnie studiując tę księgę widzimy, że choć niewidoczny, on cały czas jest w niej obecny i daje się znaleźć tym, którzy go szukają. Mimo że wydaje się nieobecny, jego działanie jest widoczne na każdym kroku. Na zakończenie przychodzi mi do głowy taka myśl, że Księga Estery stanowi jakże potrzebną nam wszystkim przeciwwagę dla Księgi Dziejów Apostolskich, na punkcie której mam wrażenie współczesny Kościół miewa kompleksy. Bo tak jak czasy apostołów pokazują nam spektakularne cuda i znaki, którymi Bóg uwiarygadniał słowa apostołów, tak czasy królowej Estery pokazują nam, że Bóg działa również w mniej oczywisty sposób, choć nie mniej cudowny. Tak czy inaczej, on ani na moment nie traci zainteresowania swoim ludem i nie przestaje mieć wszystkiego pod kontrolą. Wielu ludzi miewa chwile, w których zastanawia się, gdzie jest Bóg w moim życiu? Czy w ogóle jest nim zainteresowany? Czy jest w nim obecny? Czy działa? Jeśli kiedykolwiek przyszły ci do głowy takie pytania, to Księga Estery ma dla ciebie odpowiedź, jak dostrzec Boga w naszym życiu nawet wtedy, kiedy wydaje się niewidoczny. Uczy nas, że Boże działanie może być obecne w najbardziej nawet błahych sytuacjach, w bezsennej nocy, w braku odwagi, by przemówić, albo wręcz przeciwnie, w odwadze, by wreszcie to zrobić. Wszystkie te sytuacje z osobna mogą wydawać się bez znaczenia, ale złożone w całość stają się potężnym świadectwem Jego obecności i mocy, która każdego dnia działa w naszych życiach. A może tak jak Mordochaj, czekasz na nagrodę? Czekasz na dobro, które wedle wszelkich zasad sprawiedliwości powinno cię w życiu spotkać, ale jakoś nie spotyka. Czekasz i narasta w tobie gniew, rozgoryczenie na Boga, który wydaje się być tobą niezainteresowany. W takich ciężkich chwilach pamiętaj, że nie powinniśmy zakładać, że Boża obecność w naszym życiu będzie wyglądać w taki, a nie w inny sposób. Jak pokazuje przykład Mordochaja, czasem Boże działanie może objawiać się nawet w braku działania. Mogę ci jednak zapewnić, że Bóg, choć nie zawsze działa w sposób widowiskowy i spektakularny, to zawsze troszczy się o ludzi, którzy mu ufają. Księga Ester jest tego najlepszą ilustracją. Bo Bóg każdego dnia realizuje swój doskonały plan i działa w naszym życiu, nawet jeśli tego nie dostrzegamy. Amen.